ładne kwiatki.
Ja to sobie tak wykombinowałem, proszę państwa, że to białe za oknami przypomina o świętach. Ale tym razem białe za oknami nie przypomina o świętach Bożego Narodzenia, tylko białe za oknami przypomina o białej kiełbasie, o świętach wielkanocnych. Czy może być taka przenośnia? Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam. To dzisiaj o tej białej kiełbasie właśnie będziemy rozmawiali. Bo jest taka idea, czy nie zrobić sobie na święta samodzielnie domowej białej kiełbasy? Co państwo na to? Albo innych przepysznych wędlin, ala kiełbasianych albo też podobnego rodzaju. Za chwilę będziemy o tym rozmawiali, no i takie idee będziemy w państwa kierunku przesyłali. Nasz SMS-owy numer to 603-06-06-06, a w studio za chwilę mistrz nad mistrzami, ten, który zajmuje się różnego rodzaju wyrobami domowymi, i wędliniarstwem, i serowarstwem, i winiarstwem, i piwowarstwem, i czym tam jeszcze, Artur Nowicki z nomart.pl. Zapraszamy. 603 06 06 06. Dziś przygotowania do świąt.
Ładne kwiatki.
W naszym studiu Artur Nowicki. Dzień dobry. Nomart.pl. Witam.
Witam cię serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
Zadzwoniłem, to powiedziałem mu, wiesz co, niech to będzie taka audycja z ideą, że zbliżają się święta Wielkiej Nocy, no to być może ten świąteczny czas, czy przedświąteczny czas wykorzystamy na zrobienie czegoś domowym sposobem. Że, wiesz, będziemy mieli więcej czasu, coś dopieścimy i pochwalimy się przed całą rodziną, przed znajomymi, że to jest nasze. Zrobiliśmy to sami. I może to do końca nie być nawet tak super ekstra smaczne, ale to zaczątek robienia domowych wyrobów.
No, ja bym tu się z tobą nie zgodził w jednej rzeczy. Ja uważam, że to, co zrobione własnymi rękoma, z sercem i w domu, zawsze jest bardzo smaczne.
Dlatego, że ty masz do tego rękę. Nie wiem skąd i dlaczego, ale rzeczywiście, gdy próbowałem jednego, drugiego i trzeciego twojego wyrobu, to one były zawsze smaczne.
No, staram się, ale to dlatego właśnie, że ja się w takim domu wychowałem i zawsze starałem się robić coś, co jest dla organizmu dobre, zgodne z tradycją i z dobrych surowców. A jeżeli ma się do tego jeszcze trochę serca, to zawsze to wyjdzie dobrze. I tak samo tutaj przed świętami, tak jak mówiłeś, święta się zbliżają. Na święta zawsze na stole mamy jakieś tradycyjne potrawy. Mm-hmm. No oczywiście tak z Wielkanocą...
Wielka w majonezie, proszę pana.
Tak, z Wielkanocą to się oczywiście kojarzy biała kiełbasa, tak? Że to jest niemal obowiązkowo. Ale z białą kiełbasą jest dokładnie tak jak z bigosem. Czyli to jest tysiące przepisów. W każdym domu to się robi trochę inaczej. I oczywiście wiadomo, że składa to się z konkretnych składników, w miarę konkretnych składników, ale już ilości przypraw i jakość przypraw potrafią ludzie dać inne. I dlatego jest to fajne, że goszcząc u ciebie w domu, goszcząc u mnie w domu, goszcząc kogoś innego, możemy spróbować białej kiełbasy, która smakuje odrobinę inaczej.
Aha, nie wszędzie tak samo.
Nie wszędzie tak samo i to jest piękne. I to jest piękne według mnie.
Ja chciałem tylko powiedzieć, mówiąc o tym smaku, że wiesz, na początku to może nam coś nie wyjść, no bo to jest jakiś rodzaj ewolucji, jakiś rodzaj drogi, te domowe wyroby, prawda?
No tak, no, zaczynając od tego, że możemy po prostu nie czuć jeszcze do końca ilości przypraw, jakości przypraw. No przepis każdy potrafi przeczytać, tak? Ale może się okazać właśnie, że inaczej zinterpretujemy ilości przypraw. Być może też nie każdemu coś pasuje. Ja znam takich ludzi, którzy majeranku nie lubią, a wyobrażasz sobie białą kiełbasę bez majeranku?
Nie, nie wyobrażam. Ja majeranek uwielbiam i dodawałbym w dużych ilościach.
No właśnie. I tak wiadomo, że to, co my nazywamy białą kiełbasą, no to dlatego, że to jest białe z zewnątrz, tak? Ale to ma jeszcze dalszą ewolucję, bo biała z zewnątrz, nie wędzona, tylko parzona, z zewnątrz wygląda biała, ale w środku ona może mieć jeszcze dwie postacie. Może mieć postać różową, albo może mieć postać taką szaro-brązową. I taka typowa biała kiełbasa właśnie powinna być biała z zewnątrz i szaro-brązowa w środku, czyli wykonaliśmy ją bez soli peklującej.
Aha.
Ale jeżeli mamy chęć, ochotę i taką potrzebę, bo też różne jest podejście do soli peklującej jako takiej, to możemy oczywiście część soli zastąpić solą pekującą, bądź całość i wykonać taką kiełbasę, która będzie z zewnątrz biała.
Bo dla niektórych ta sól peklująca jest niezdrowa na dłuższą metę, prawda? Nawet mówi się o rakotwórczej.
Generalnie to trzeba by to określić tak. Sól peklująca, a zwłaszcza azotyny w niej zawarte, nie są niczym zbawiennym dla organizmu. Aczkolwiek normy spożywcze, bo przecież cały przemysł się spożywczy wędliniarski na tym opiera. Normy spożywcze mówią, że w pewnych granicach zastosowania, w pewnych ilościach nie stanowi to zagrożenia dla organizmu. No i teraz, jak to bywało już w historii świata, coś, co kiedyś mówiono, że papierosy są zdrowe, tak? Że benzyna ołowiowa jest zdrowa. Dzisiaj mamy na ten temat inne zdanie.
Teraz jest tak, że tę chemię to mamy w jednym, drugim, trzecim, czwartym produkcie. I może ona w tym jednym spełnia normę i nie jest szkodliwa. Ale gdy jemy wszystko...
Skumulowana. Masz rację. Dokładnie o to chodzi.
I na tym polega ta idea, proszę państwa, między innymi. Skąd te wyroby domowe? To rzeczywiście może być rodzaj satysfakcji i przyjemności. Ale to jest też sposób na zdrowie. Bo my do tej kiełbasy no to kupujemy mięso, no powiedzmy, nieprzetworzone, prawda?
Tak, tak. I generalnie do takich kiełbas, kiełbasa biała zalicza się do kiełbas krótkotrwałych. Czyli możemy ją wykonywać i powinniśmy ją wykonywać do zużycia w ciągu kilku najbliższych dni. I dlatego mięso świeże, nie ma zakazu oczywiście mięsa mrożonego, ale najlepiej mięso świeże, przetworzenie jest tylko poprzez obróbkę termiczną w wodzie, czyli parzenie. No i przez te kilka dni możemy to przechowywać w lodówce. Możemy ją przygotować na przykład tak, że wykonamy surową kiełbasę i tą surową kiełbasę przed samym procesem parzenia umieścimy w lodówce, powiedzmy, na dzień, bo to potrzeba nam na jutro. I możemy tak zrobić, dlatego że wtedy na stół wielkanocny podamy kiełbasę, którą właśnie surową wrzuciliśmy do wody, ona się zaparzyła i ją świeżutko wyciągamy. Ogrzewana to jest już inny temat.
Aha, a jak jeszcze poleży tam surowa kiełbasa jeden dzień w lodówce, to te smaki na pewno się tam fajnie zmieszają, prawda?
No, to na pewno ma swoje znaczenie. To ile przyprawy razem z mięsem przebywają. Aczkolwiek kiełbasa jest generalnie drobno mielona. Nie myślę tu oczywiście o mieleniu takim jak parówka, tak? Tylko tyle, że są tam kawałki, no powiedzmy, nie większe niż centymetr, więc one dość szybko przyjmują przyprawy ze względu na brak swojej wielkości. No ale kiełbasę białą, jak przygotowujemy ją, to ona oczywiście część elementów ma drobno zmielonych, część ma albo pokrojonych nożem po to, żeby były takie większe kawałki.
No ona musi mieć swoją strukturę, tą właśnie, taką charakterystyczną, taką akurat, nie za duża, nie za mała.
I dlatego musi być też trochę chudego, powiedzmy szynka, łopatka. Powinno być też troszeczkę tłustszego, na przykład chudy boczek, który też odpowiednią ilość tłuszczyku do tej kiełbasy wprowadzi. No i bardzo często pojawia się też wołowina. Nie jest to składnik obowiązkowy, ale w jakiejś takiej 5-10% ilości bardzo podkreśla smak.
To jeżeli pozwolisz, Arturze, za chwilę sposób na białą domową kiełbasę. Dobrze, bo to niektórym może się wydawać to wyższą szkołą jazdy, bo trzeba mieć jeszcze te flaki, trzeba mieć tą maszynkę do mięsa, której często już teraz w domach nie mamy i tak dalej, i tak dalej. Na ile to jest łatwe, na ile to jest trudne, o tych wszystkich elementach i etapach przepisu porozmawiamy. Aga pisze bardzo pięknie, że biała kiełbasa to świetny pomysł, do tego białych szan i lukier na wielkanocnej babie. No i jest podobno dobrze, bo biały bocian w gnieździe tylko trochę zawstydzony, bo jego biel po długiej podróży odstaje ciut od tej bieli śniegowej. Z pozdrowieniami napisała Aga 603-06-06-06. A czy państwo robią domowe wyroby, te wędliniarskie wyroby na święta? Oto jest pytanie, bo jeżeli nie biała, to co? 603-06-06-06. Radio Gdańsk dzisiaj o białej kiełbasie, proszę państwa, w ładnych kwiatkach. Artur Nowicki jest naszym gościem, specjalista domowego wędliniarstwa. Niektórzy już tu stwierdzili, że nie mogą już słuchać tego programu, panie Arturze, bo ślinka im zaczęła tak ciec, że rozglądają się za czymś do zjedzenia, a nie zawsze to jest pod ręką, bo nie zawsze są w domu, ale brnijmy to w to, kontynuujmy w takim razie. Z tą białą to wydaje się, że tą białą domową, że to jest jakaś wyższa szkoła jazdy, tak? No bo trzeba mieć tą maszynkę do mięsa, a współcześnie nie każdy ma, bo najczęściej kupujemy gotowe mielone.
No tak, generalnie...
Trzeba mieć
Tak, ale generalnie to sklepowe mielone, ono jest z reguły za drobno pomielone, jest tylko w jednej strukturze, więc coś by się tam może dało z tego zrobić, ale po pierwsze nie wiemy, co zmielono. Wiemy, że zmielono tylko w jednej grubości. To też nie jest tak. A myślę, że jednak maszynka do mięsa to jednak i ciągle jest to jeden z podstawowych przyborów, który
w domu
jest dostępny. Mhm. A jeżeli już jest maszynka do mięsa, chociażby ręczna, bo elektryczna, to też bardzo dobrze, to już w komplecie powinna mieć przynajmniej 2 albo 3 sitka, więc możemy to zmielić drobniej i grubiej i już będziemy mieli jakąś gradację. Jak do tego dołożymy jeszcze nóż, że pokroimy w kosteczkę taką centymetrową, to już możemy zrobić wyborną białą kiełbasę, jeżeli chodzi o jej strukturę. A jeżeli chodzi o przyprawy, no to to już teraz wedle woli. Ja zawsze
Poczekaj, do przypraw jeszcze dojdziemy. To za chwilę, za moment. Mhm. Kiełbasa powinna mieć otoczkę, czyli flak.
Tak, a jelito. Skąd? Jest to najczęściej jelito wieprzowe. Nie stanowi to żadnego problemu. Oprócz sklepów specjalistycznych, które się zajmują tego typu rzeczami, i można to nabyć w różnych kalibrach i w różnych rozmiarach, to dostaniemy to też w marketach. Pewnie nie w tych podstawowych dyskontach, ale w tych większych marketach już to dostaniemy.
Jak się rozejrzymy, to nie będzie problemu.
Tak, na dziale mięsnym bardzo często można znaleźć też taki kartonik, gdzie są także jelita. I trudno powiedzieć mi teraz, gdzie kto, bo to też może być lepsze albo gorsze, tak? W każdym bądź razie, jeżeli by się okazało, że tam, gdzie je nabywacie i to one się potem przy tym nadziewaniu rwą, pękają, to znaczy, że trzeba poszukać innego źródła z lepszą jakością, z bardziej wytrzymałymi jelitami. Ale generalnie tak, do tego potrzebna jest osłonka i tą osłonką do białej kiełbasy najczęściej jest jelito naturalne wieprzowe o kalibrze 28-30 mm. W mojej opinii ogólnodostępne, może nie w każdym sklepie, ale naprawdę nie ma większego problemu, żeby to kupić.
Znaczy na tę maszynkę jeszcze powinniśmy mieć taką kiełbasianą tutkę na sadkę, tak?
Tak, i teraz jeżeli nie miała ona tego w komplecie, a wiele maszynek ma, jeżeli nie miała tego w komplecie, to na pewno w sklepach specjalistycznych zajmujących się właśnie handlem artykułami dla wędliniarzy domowych, dostanie się te tutki, jak to nazwałeś, do różnego rodzaju maszynek i różnego rodzaju wielkości. Także też to można nabyć, a to kosztuje grosze.
Rozumiem, w tej sprawie należy się skontaktować z panem Arturem Nowickim.
Proszę, byłoby bardzo miło.
Okej. No i co? Kupujemy mięsa, tak jak powiedziałeś, różne, tak?
Różne, tak. No powiedzmy, że robimy to dla siebie, to kupimy sobie albo łopatkę, albo szynkę i teraz w zależności od tego, szynka często bywa bardzo chuda, ale łopatka już może mieć jakąś ilość tłuszczyku.
I to dobrze.
I to nie jest źle, to nie jest źle. Oczywiście to mięsko powinniśmy oczyścić, jeżeli tam są jakieś niepotrzebne błonki i pookrawać tego typu rzeczy. Do tego potrzebny nam jest jakiś fragmencik mięska zawierającego trochę więcej tłuszczyku i to najczęściej jest właśnie boczek, ale mogą być też trudniej dostępne u nas w handlu, takie jak podgardle, pachwina czy coś takiego, ale to są już, trzeba poszukać albo iść do takiego sklepu typowo rzeźniczego, w tych dyskontach się tego raczej nie dostanie, to są rzadsze frakcje mięsa. Ale tak, i mamy wtedy podstawa, większość, powiedzmy minimum 50%, albo i nawet do 60-70% mięso typu szynka, łopatka, ze 30% tego boczku, no i do tego dołożymy jeszcze właśnie wołowinkę, tak? I wołowinkę zmielimy zawsze drobno, nie dajemy jej w dużych kawałeczkach i ewentualnie okrawki z tego mięsa, to co byśmy okroili, też zmielimy drobno. To spowoduje, że mamy takie wypełnienie, takie
Rozumiem,
tło.
Że tu należałoby gdzieś w internecie najlepiej przeczytać, jakie oczka mają być w tych sitkach, tak?
To znaczy się tak, ale każda maszynka, która jest sprzedawana, powinna posiadać takie sitko na poziomie od 2 do 4,5 mm. I to można uznać, że jest to sitko drobne. Drugim sitkiem, które taka maszynka powinna zawierać, to jest najczęściej 8 mm. I to też jest dobrze. I na tym właśnie zmielimy sobie ten tłusty boczek.
Na tej ósemce?
Na tej ósemce, po to, żeby tam właśnie były takie widoczne kawałeczki tego fajnego, tłustego mięska.
Wołowinkę na tej od 2 do 4, tak?
Tak, bo ona będzie stanowiła tło i spoiwo całości, tak?
A co z łopatką czy szynką?
A część możemy zmielić na 8, a to co najpiękniejsze, najładniejsze, kroimy nożem w kostkę. Albo jeżeli mamy maszynkę wyposażoną w grubsze sitka, to możemy tam użyć szarpaka czy jakiegoś sitka 13 mm. Ale załóżmy, że nie mamy, bo to nie jest standardowe wyposażenie maszynki, więc bierzemy nóż, kroimy to w kostkę tak około centymetr, mieszamy to razem i mamy mięsa gotowe.
Oprócz przypraw jeszcze jakieś inne wypełnienia? Bo kiedyś mówiło się, że papier toaletowy dodają.
Już nie będę tych mitów czy też plotek powtarzał, ale to niewykluczone, że część z nich była prawdą. W domowych wyrobach nie dodajemy niczego. W domowych wyrobach możemy dodać do takiego mięska około 10% wody maksymalnie, ale po co ta woda? Wbrew pozorom mięsko bardzo fajnie wodę przyjmuje i w trakcie wyrabiania ta woda z elementami mięsa emulguje i tworzy takie fajne spoiwo. Tak, to będzie takie ciasto mięsne i to ciasto mięsne dopiero ładujemy w jelito.
I ta odrobina wody, ona rzeczywiście jest konieczna, przez sen niezbędna. Z tą wodą to mięso się masuje, tak mówią, stąd nazwa też masaż, tak? Mm-hmm. Mięso się masuje, a przecież też kiedyś mówiono, że o, panie, dolewają tam wody. Specjalnie dolewają wody.
Tak, tylko proszę nie mylić dwóch rzeczy, bo co innego, jeżeli dajemy tą wodę po to, żeby uzyskać fajną strukturę mięsa, fajną plastyczność, masę, tak? Mm-hmm. A zupełnie, przepraszam, zupełnie co innego. Jeżeli tej wody dajemy ponad miarę, bo przecież znamy obaj...
Nastrzykiwanie mięsa znamy.
Kiełbaski też, gdzie jest 60% mięsa, a resztę to są dziwne składniki. I wtedy się dodaje tam różnego rodzaju związki fosforu i tym podobne, które wiążą tą wodę. I potem masz taki fajny efekt, że kupiłeś sobie wędlinkę handlową, położyłeś ją w lodówce w dobrych warunkach, a ona po 2-3 dniach zaczyna
być śliska.
Oślizła, bo te związki dodane, one nie są stabilne. One zaczynają uwalniać tą wodę i ta woda pojawia się na zewnątrz, więc dodajemy tylko tyle, ile trzeba. Z wodą nawet w szlachetnych kabanosach nie ma żadnego problemu, bo ona odparuje, a kabanos ma być suchy, tak? Ale mówimy o białej kiełbasie, nie odskakujmy od tematu.
To za chwilę jeszcze masujemy, tak, i dodajemy przyprawy. W takim razie Artur Nowicki jest naszym gościem. O białej domowej roboty rozmawiamy. Nasz SMS-owy numer 603-06-06-06.
Ładne kwiatki.
Pani Ela z Gdyni napisała, że w szynkowarze jej synowa Dagmara robi pyszną wędlinę z 2 składników. Ale też ona uwielbia białą królewską. Tylko ta królewska jest coraz droższa. I smacznie pana Artura, pani Ela pozdrawia.
Dziękuję.
Artur Nowicki, proszę państwa, w naszym studiu nomart.pl. O białej, którą prawie już zrobiliśmy. Znaczy, w misce mamy zmielone mięso. Doleliśmy trochę wody, zaczęliśmy masować i jest fajna masa. Skąd wiemy, że ta masa jest dobra?
Też myślę, że warto powiedzieć, bo tak przeskoczyliśmy do tych przypraw, potem wrócimy, tak? Ale one już na tym etapie też już mogą być w tym mięsie i możemy już z nimi wykonywać te czynności. Ale,
też tak myślę.
Ale generalnie jest kilka takich określeń na to. No i ciężko to opisać, ale to powinno się zachowywać tak jak ciasto. Więc jeżeli ktokolwiek jakieś ciasto robił, to na pewnym etapie ono jest fajne, spójne, rozciągliwe, tak. Tworzy jedną bryłę. I tak samo powinno być z tym mięsem. Ono powinno tworzyć jedną bryłę, nie powinno się rozpadać, jakby to będziemy obracać. Tak? Druga sprawa to jest to, że załóżmy, żebyśmy z tego zrobili taki bochenek, z tej wyrobionej masy mięsnej i sobie z jednej strony popukali dłonią, tak byśmy chcieli delikatnie poklepać. Jeżeli ta masa jest dobrze wyrobiona i spójna, to te drgania będą się po całym mięsie na drugą stronę przenosić. A jeżeli jest kiepsko wyrobiona, to to mięso stłumi i będzie drżało tylko w miejscu, gdzie stukamy, a nie pójdzie dalej. To jest taka druga sztuczka. Trzecia sztuczka, to tutaj też różnie na to ludzie określają. Ja mówię, że jeżeli wezmę sobie garść mięsa tego w dłoń i podniosę tą dłoń do góry, nad głowę, to mięso nie powinno się od dłoni odkleić. Niektórzy mówią, że to mylna próba, ale oni robią to w ten sposób, że do czystej dłoni przyklejają kulkę mięsa i ona spada albo ten, nie? Ale to nie chodzi o to, chodzi o tą ręką, którą wyrabiałeś, która jest właśnie umorusana w tym mięsie, tak? Łapiesz taki pół kilo mięsa w tą dłoń, podnosisz do góry. Jeżeli to jest na tyle spójne, że się od dłoni nie odklei, to też znaczy się, że
mięso lewituje, rozumiem, tak, tak, przyklejone do dłoni.
Tak, wiesz, takie, to już jest anegdota, którą mi kiedyś odpowiedział znajomy Bułgar, że u niego w domu, właściwie nie w domu, a w takim punkcie wynośnym, coś w rodzaju bacówki, gdzie oni robili okresowo wędliny, to po wyrobieniu brali taką kulkę i rzucali ją na sufit.
Jak się przykleiła,
i ona musiała tam zostać. Jeżeli została, to jest dobrze.
Wiesz co, a jakie błędy możemy zrobić? Bo z tą wodą miałbym kłopoty, tak? Czy tak. Żeby nie za dużo, nie za mało?
Tak, generalnie mięso tą wodę, można powiedzieć, wypija. Czyli ona nie powinna być w żaden sposób nadmierna. Więc przyjmuje się, że jest to 100 gramów na każdy kilogram mięsa, ale możemy zacząć od połowy tej ilości. I możemy dodawać, cały czas wyrabiając, i mięso musi to wchłonąć. My musimy widzieć, że to tak jak w szmatkę. Wsiąkło i nie ma tej wody.
Bo jak przesadzimy z wodą, to będzie kłopot.
Ona się rozwarstwi i ona się wydzieli potem, tak. Jeżeli nie dodamy żadnych właśnie związków, które będą ją tam wiązać, to ona nie zespoli się z mięsem, nie wytworzy się emulgat taki, który będzie ją trzymał. Więc lepiej dać mniej niż więcej. Z reguły się patrzy na dwie rzeczy, czyli na tą właśnie spoistość, kleistość masy ciasta, a po drugie, jeżeli się używa nadziewania, zwłaszcza nadziewarki, a nie maszynki, bo maszynka se z tym radzi, to jest to kwestia sił, które trzeba włożyć, żeby przez cienki lejek to mięso potem do jelita wypchać. I jeżeli to farsz jest naprawdę gęsty, lejek jest niezbyt gruby i nie dodaliśmy tej wody, czyli ta struktura mięsa nie jest trochę smarna, to możemy mieć z tym problem. A jak zaczniemy urządzeniu, które się nazywa nadziewarka i nie każdy ją ma, a może niewielu ją ma, jak zaczniemy nadużywać siły, to w końcu udowodnimy temu urządzeniu, że jesteśmy silniejsi, ale to się skończy tym, że musimy iść do sklepu ponowo.
Rozumiem. Grzegorz z Sopotu napisał, że taka kiełbasa własnej produkcji to fajna sprawa. On właśnie ma robić kiełbasę i ma pytanie, o tym już rozmawialiśmy, ale powtórzmy w takim razie, dobrze? Na jaką grubość mielić maszynką mięso? Chodzi o rozmiar oczek. Już Artur wspominał, że są, no tak generalnie, dwa rodzaje oczek. Te mniejsze od 2 do 4 mm i te większe 8-milimetrowe. I jeżeli chodzi o boczek, no to kroimy na, czy przebielamy na tych większych, 8-milimetrowych. Jeżeli chodzi o ten główny wkład, łopatka albo szynka, tak? Mniej więcej pół na pół, pół na tych mniejszych oczkach, a połowę
nie do końca. Połowę na tej ósemce, a drugą połowę powinniśmy skroić, żeby były jeszcze większe kawałki.
Aha, skroić, dobrze.
A to, co na tych najdrobniejszych, to jeżeli dodaliśmy wołowinkę, to wołowinkę, a jeżeli jej nie dodaliśmy, bo to nie jest składnik konieczny, chociaż często spotykamy, to na pewno mięso żeśmy okrawali, tak? Okrajaliśmy jakieś właśnie kawałki tłuszczu, boczne fragmenty mięsa, żeby wydobyć to czyste mięso do krojenia potem, to właśnie też możemy zmielić na drobno. Takich 10-15%, góra 20% ogólnej masy mięsa powinna być zmielona drobno, bo to będzie to wypełnienie. To wypełni te wszystkie szczeliny, które potem nie będziemy w kiełbasie widzieć.
Te błony i takie tłustsze kawałki też mogą?
Błonki powinniśmy w domowych wyrobach pousuwać, te zbędne. Ale te tłuszczyki, które są z boku, tak? Jeżeli taką łopatkę czy szynkę chcemy kroić nożem, to co będziemy kroić nożem, to powinno być czyste mięsko. A i żeby nie syzelować tego, wiesz, że ja tu będę tu milimetr, tam milimetr odkrawał, to trochę zamaszyście bardziej kroimy. Czyli odkrywamy ten tłuszczyk z pewną ilością mięsa, z pewnym naddatkiem i potem to mielimy drobno i to jest właśnie to tło fajne.
No to fajnie. Już mamy tą masę dobrej strukturze, ale wcześniej przecież zaczęliśmy dodawać przypraw, tak? Bo gdy zmieliliśmy to mięso i zaczęliśmy wyrabiać masę, no to przedtem wyrobieniem sypiemy tam. Ja mówię, że majeranek, tak.
Tak, ale zacznijmy od soli. Aha. No i teraz już wspominaliśmy wcześniej, sól zwykła i wtedy mamy tą kiełbaskę szaro-brązową, naturalną, bez azotynów. Ewentualnie można to zmieszać pół na pół z solą pekrującą, to wtedy trochę kolorku tego różowego nam się zachowa. Jakie kto ma preferencje, nie przesadzałbym z ilością, tak jak powiedziałeś, spożywane azotyny, które są i w warzywach, bo tam są nawozy azotowe, i w różnego rodzaju mięsach, tak? ograniczajmy to tak, jak to jest tylko możliwe, żeby tego zbyt dużo nie było, bo to się może kumulować w naszym organizmie. Ale wracając do przypraw.
To nie peklujemy, tak, białej?
Nie, nie ma takiej potrzeby. To jest kiełbasa, którą możemy przygotować, wymieszać z przyprawami dzień wcześniej, ale tak naprawdę możemy to zrobić rano i po południu mieć już białą kiełbasę gotową. To ten czas, kiedy my to wymieszamy, parę godzin wystarczy, żeby wszystko na to mięsko zadziałało odpowiednio. Jeżeli chcemy wykonać to dzień wcześniej, nie ma problemu. Powiem ci nawet tak, że jeżeli chcielibyśmy to wykonać dwa dni wcześniej, bo potem nie będzie czasu, to też możemy to mięsko zmieszać, wyrobić, dodać przyprawy dwa dni wcześniej i trzymać w lodówce, a potem w tym dniu ostatnim już ją wykonać na gotowo. Tak? Ale bardziej bym tego już nie wydłużał, tego okresu. Tak jak powiedziałem, jest to wyrób raczej krótkotrwały i po wykonaniu tego się powinno dość szybko spożytkować. Ale są sposoby, do tego jeszcze wrócimy. Mhm. I sól. My tą kiełbasę tylko parzymy. Wrzucamy ją do wody, więc ta woda część soli nam zabierze w trakcie procesu parzenia. I dlatego tą kiełbasę soli się odrobinę więcej. Tak jak standardem jest tam 15-17 gramów na kilogram mięsa, tak w białej często się daje 18, nawet nieraz więcej, ale to też zależy od preferencji tego, kto będzie spożywał.
Ty naprawdę pamiętasz, czy przygotowałeś się do tej audycji?
Nie, no to jest standard, nie? To jest generalnie standard. I jeżeli ten... I ja bym dał około 18, może nawet 19 gramów, bo ja po pierwsze lubię solić, po drugie wiem, że w tej wodzie to troszeczkę się wypłucze, ale na to też są sposoby, bo można tą wodę lekko posolić, bo można do wody, w której będziemy parzyć, dodać liście laurowe i ziele angielskie na przykład, tak? Po to, żeby nadać temu więcej smaków i nadać trochę soli. I wtedy kąpiel kiełbasy, parzenie, nie zabierze tej soli z kiełbasy i możemy dać jej mniej. Generalnie trzeba to dopasować do swojego gustu. Raczej myślę, że nie mniej niż 15 gramów, a raczej nie więcej niż 18-19.
Czy warto to rzeczywiście wyważyć i wymierzyć? No bo zwykle wszyscy dodają, wiesz, sól, tak mówią, że szczyptę, a potem dodają, wiesz, mniejszą, większą garstkę, łyżeczkę, pół łyżeczki.
To znaczy się, ja nie
mam... Jestem kłopot.
Ja nie mam problemu ze spróbowaniem surowego mięsa.
Oto jest pytanie. Bo proszę pana, moja żona, ona zawsze próbuje, a ja mówię, co ty robisz, dziewczyno? Otrujesz się.
A nigdy nie jadłeś metki?
Jadłem.
A tatara?
Uwielbiam.
To też jest surowe mięso.
Prawda.
No. Musi być świeże, to i to jest ważne. I teraz
ta odrobina na spróbowanie nie zaszkodzi. Tak,
i wtedy możesz sobie doprawić, zrobić. Oczywiście majeranek, to co powiedziałeś. Dobry, aromatyczny, świeży majeranek. I tu w ilości od łyżeczki na kilogram po łyżkę na kilogram, bo to ludzie różnie dają. To naprawdę można tutaj szaleć, w zależności od tego, kto jak lubi. Pieprz. Bardzo często się daje biały pieprz, żeby on się też nie wybijał na tle. I żeby był podstawowy. Czosnek. Jedni dają, drudzy nie dają. Ja uważam, że w białej kiełbasie czosnek powinien być. Ale tu też ludzie potrafią dać... ja powiem tak. Ząbek na kilogram to jest taka ilość według mnie dobra. Ale ja i znam takich, co to potrojają tą ilość.
No wiesz, to też... Tą białą potem można upiec z czosnkiem na przykład, prawda?
Na przykład, tak.
W brytwannie. Dlaczego nie? Chociaż częściej pieczemy... Ja uwielbiam taką pieczoną z cebulą, jabłkami, z odrobiną piwa nawet też.
No to a propos właśnie dalszych losów takiej białej, bo załóżmy, że my już żeśmy ją wyrobili, przyprawili, że napełniliśmy te jelita, tak? No i teraz część ludzi powie, no dobra, ale my tam na tą Wielkanoc zjemy 5 kiełbasek, to szkoda czasu, szkoda roboty na to wszystko, nie?
Tak.
I ja też pokazałem na swoim kanale różne sposoby na to, co zrobić z tą białą kiełbasą.
Bo jest taki kanał, proszę państwa, na YouTubie, Praktyka o Praktyka, tak?
Dokładnie. I tam na przykład pokazałem, że białą kiełbasę można suszyć. I po parzeniu, powiesiłem ją w temperaturze pokojowej. Aha. I ona w tej temperaturze bardzo szybko schnie i zrobiła się bardzo fajna, sucha kiełbaska. I można ją w ten sposób przechować.
Biała, suszona, robi wielkie oczy?
Tak. I biała, suszona i naprawdę wyszła świetna. Można sobie taki film odszukać, zobaczyć, jak to wygląda, jak ja to zrobiłem. Ale powiem też jeszcze inny sposób. Bo też już wspominałem, że można parzyć tą kiełbasę, dodając różnego rodzaju jeszcze przyprawy do tej wody, tak? I teraz sobie wyobraź, że robię tej kiełbasy sporo. Tak. Wody daje tak minimalną ilość, jak to jest tylko możliwe, żeby tylko ta kiełbasa była zatopiona. Ta woda jest dodatkowo jeszcze przyprawiona. Kiełbasę wychodzi mi multum i ja całości oczywiście mogę nie wykorzystać, ale przygotowuję sobie słoiki. I część tych kiełbasek po parzeniu wkładam w słoiki, zalewam tym wywarem, w którym one się parzyły, bo to jest całkiem esencjonalny, fajny wywar. Mhm. Na tyle esencjonalny, że bardzo często się robi z niego galaretka. Zakręcam te słoiki, pasteryzuję i mam gotową bazę do żurku. Biorę tylko zakwas żurkowy, biorę ten słoik z kiełbasami i robię szybki żurek. Mam białą kiełbasę z całkiem fajnym wywarem.
Albo jak to przezapasteryzujemy, tak, no to
i
mamy
też taki
wspomnienie
film.
Świąt Wielkanocy.
No, dokładnie. Także to nie ma się czego obawiać, że robimy tego za dużo, że nie warto. Można zrobić za dużo, bo jest sposób, co z tym zrobić dalej, tak?
Jeszcze jest pytanie od pana Kazimierza, czy taką białą ze sklepu też można wysuszyć? Chyba nie. Nie radziłbym.
Trudno mi odpowiadać za to, co jest w tej sklepie białej, kupionej w sklepie. Ze swoją, z mięsem, które ja kupiłem, które miałem w ręku, które miałem okazję rozpakować, opłukać, obwąchać i wiem, że jest dobre. Ja tu nie mam problemu z takimi niestandardowymi zachowaniami. Ze sklepowymi to... No, nie chciałbym powiedzieć, że to jest w 100% dobre, bo tam skład tej kiełbasy może być mniej szlachetny niż tej domowej.
A ja w najśmielszych snach nie wyobrażałem sobie, że o białej kiełbasie będę z kimś rozmawiał w radio przez godzinę. Proszę pana, to już prawie mija czas naszego spotkania. To jeszcze jeden wątek, jeżeli pozwolisz, jeżeli o tej kiełbasie wątki wyczerpaliśmy. No bo jeszcze jest sposób na białą kiełbasę, w tym szynkowarze, o którym któraś z naszych słuchaczek wspominała, prawda?
Tak, można to zrobić i ta forma...
Szynkowar, tylko powiedzmy, jakiego, co to za urządzenie. Ono wygląda jak wysoka puszka. Do tej wysokiej puszki możemy coś mielonego wpakować, tak? Tak. I możemy to w ten sposób przygotować.
No ta wysoka
to
puszka
się w tym grzeje.
Jeszcze jest wyposażona w układ sprężynowy, który tak. Dociska, robi zwartą wędlinę i... Taką samą masę mięsną, którą przygotowaliśmy do białej kiełbasy, możemy przygotować też do takiego szynkowara. Taki standardowy szynkowar ma średnicę 10 cm, więc to wychodzi całkiem gruba kiełbasa, fisto. Mhm. Ale co do składu i co do smaku, to będzie biała kiełbasa. Jeżeli ją pokroimy na plasterki, to mamy takie plasterki właśnie 10-centymetrowe i możemy to używać na kanapki. Ale możemy to pokroić w kostkę i dodawać właśnie do żurku.
Proszę bardzo, czemu nie? Szynkowar to jest jakieś wyjście dla tych, którzy no nie chcą od tych osłonek, tak, od jelit zaczynać. Trochę się być może obawiają, czy te umiejętności wystarczą. No to wtedy wystarczy szynkowar. Możemy w tym szynkowarze robić różnego rodzaju kiełbasy. Chociaż on ze swojej nazwy to służy do gotowania szynki.
Tak, i wcale to nie jest najczęstsze zastosowanie. On ma, ja osobiście mówię, że to jest urządzenie, które ma nieograniczone możliwości i tylko wyobraźnia nas ogranicza, jeżeli chodzi o to, ile rzeczy możemy w nim wykonać.
Możemy sobie stestować różnego rodzaju kiełbasiane masy.
Dokładnie, ja nawet książkę na ten temat popełniłem. Także...
Tak właśnie, jest książka o szynkowarze z autorstwa naszego gościa Artura Nowickiego. I to jest taki rzeczywiście sposób na te pierwsze kroki, bo to nie musi być ta biała wykonana tak jak trzeba, we flaku, tak w jelicie i tak dalej.
No nie musi być, ale możemy też, bo niektórzy samych jelić się obawiają, są trudniej dostępne osłonki kolagenowe. Jest to, można powiedzieć, coś pomiędzy osłonką sztuczną a naturalną, bo kolagen jest tworem naturalnym i jadalnym nawet, ale nie jest to też czyste, naturalne jelito. A ma tą samą średnicę, więc można kiełbasę i w tym wykonać.
Test smaku jeszcze mamy tutaj, proszę pana. Przed napełnieniem mięsem jelit próbuję smakowo małą ilość mięsa. Zawijam w folię spożywczą i do mikrofali. To podobno najlepszy test smaku, jak podają słuchacze.
No ja bym to zrobił wrzucając to na... Jeżeli nie użyłem tego soli pekrującej, to można byłoby to zrobić nawet na patelni. Mhm. A jeżeli bym użył soli pekrującej, to lepiej by było podobną rzecz zrobić wrzucając to w wodę albo na parę, tak?
No bo ta folia trochę mnie zaczęła niepokoić, tak?
Znaczy, no też
podgrzewana.
Folie są różnego rodzaju i różnej jakości i niektóre sobie spokojnie radzą z pewnymi temperaturami i nie zmieniają właściwości fizykochemicznych i nie stanowią zagrożenia dla przechowywanej czy chwilowo przebywającej tam żywności. No ale też Nie wiem, czy folia spożywcza, ta, którą pakujemy kanapki, jest...
przeznaczona do mikrofali.
No, nie mam takiej pewności, być może jest.
Mm-hmm. Ostatnie już pytanie w takim razie, bo temat białej kiełbasy chyba wyczerpaliśmy, ale a propos szynkowara, no to jest pytanie, jak otrzymać galaretkę w szynkowarze? To jest możliwe?
Tak, oczywiście, bo biorąc pod uwagę fakt, że bardzo wiele mięs stworzy ją samodzielnie.
No bo szynkowar to są też te sprężyny, tak? Ten system dociskowy.
Tak, ale jeżeli byśmy zrobili sobie mięsko na przykład z kawałków golonki, która jest bardzo galaretkogenna, i zostawilibyśmy po całym procesie, tam się robią takie... wyparte ilości wilgoci. Tak? Sprężyna ciśnie, część tej wilgoci z mięsa wychodzi, część tam się kondensuje z tej pary wodnej, od tej kąpieli, w której się to parzy. I jeżeli te płyny zostawimy w środku, tak, nie będziemy jej odlewać i one są w szynkowarze, otaczają mięso, bez względu na to, czy używamy woreczek do szynkowara, bo są takie separacyjne, czy nie, ale mięso ma bezpośredni styk z tą cieczą, która została z niego wyparta, to w zależności od tego, z czego to jest zrobione, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta galaretka się zrobi sama. A jeżeli nie, to możemy po prostu mięso obsypać dodatkową żelatyną. Jedną, dwie łyżeczki na szynkowar.
Napisałeś o tym w książce?
Oczywiście.
No to w takim razie polecam książkę Artura Nowickiego o szynkowarze. Czemu nie? A jeżeli, Arturze, pozwolisz, to spotkamy się za czas jakiś. Jeszcze o tym szynkowarze opowiemy, bo to rzeczywiście jest takie urządzenie, w którym można rozpocząć tę domową przygodę z wędlinami. Taki chyba wydaje się to najprostszy sposób, prawda?
Tak, tak. I zdecydowanie zyskał dużo popularności, wielu ludzi się nim zainteresowało i to... Każdym, tak naprawdę, to ja na biwaku też bym zrobił w szynkowarze wędlinę domową.
No to koniec i cześć w takim razie. Po takiej audycji trzeba coś zjeść. Artur Nowicki był naszym gościem nomart.pl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i będę się cieszył na następne spotkanie.
Włodzimierz Szaszkiewicz, do miłego, do usłyszenia.